To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór, godzina 19. Jesteśmy już z Państwem na antenie. Jak zwykle przy mikrofonie ode mnie Pablo i Kamilos z drugiej strony.
Witajcie, słuchacze.
Dzisiaj taka trochę eksperymentalna będzie ta nasza audycja, ponieważ do tej pory jeszcze takiej nie przeprowadzaliśmy i myślę, że to będzie bardzo ciekawy eksperyment zarówno dla nas, jak i dla naszych słuchaczy, ponieważ może się dowiedzą czegoś więcej, może poznają lepiej nas. Kamilos, przybliż, jak mniej więcej ta audycja ma wyglądać?
Tak, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o dokonaniach oraz o twórczości jednego z największych i przełomowych reżyserów, jakim jest Quentin Tarantino. Chcielibyśmy zebrać taki nasz osobisty ranking filmów, które on stworzył. Na tapet weźmiemy 9 jego obecnych filmów, które powstały do teraz. I to nie będzie polegało na tym, że doszliśmy do jakiegoś konsensusu, uzyskaliśmy jakąś zmowę, jak ten ranking będzie wyglądał. Będziemy na bieżąco wymieniać się raz ja, raz Paweł, naszymi propozycjami na dane miejsce. Przy czym nie będziemy po prostu mówić, że no ten film trafia na to miejsce i tyle, tylko będziemy starali się właśnie uwypuklić, dlaczego ten film właśnie znalazł się na tym miejscu, co nam w nim zagrało, a co nie.
Tak, dokładnie. Będziemy tutaj oczywiście rozmawiali o produkcjach stricte Quentina, ponieważ był on współproducentem, współreżyserem również innych programów, filmów, ale tutaj rozmawiamy o stricte jego twórczości, o 9 filmach, które nagrał do tej pory z 10, które ma stworzyć. I przypominam jeszcze raz, że dzisiejszy ranking, który ułożymy, powiedzmy takie top po kolei od dołu do góry, na 110% nie będzie się zgadzał ani z moim zdaniem, ani ze zdaniem Kamila, ponieważ tworzymy go razem. I to jest właśnie to eksperymentalne podejście do tego wszystkiego, ponieważ może być tak, że ktoś komuś podłoży świnię i da film, który lubi, który druga osoba lubi, a da go trochę niżej, bo na przykład jemu nie leżało. I nie ma z tym żadnego problemu, po prostu pamiętajmy, że jest to taka audycja, w której dwóch prowadzących stara się stworzyć coś po kolei. Bez wchodzenia sobie w pewnym sensie w słowo nie można cofnąć decyzji, którą podejmiemy już. No i tak, i zaczynamy. Myślę, że najlepiej od razu uprzedzić, że filmy, dwie części filmów, które się pojawiły z Umą Thurman pod tytułem Kill Bill, potraktujemy w pewnym sensie jako jedną pozycję, nie jako jeden film, ale jako jedną pozycję, ponieważ były one ze sobą bardzo mocno związane, bardzo mocno do siebie nawiązywały. No i myślę, że tak będzie najlepiej dla tego naszego rankingu.
Dobrze, tak się składa, że mam przy sobie monetę. Ten, kto wybiera, to nie wiem, jaka jest twoja, że tak powiem, preferencja, orzeł czy też reszka?
Jako, że dzisiaj Polska gra, to wybiorę orła.
Dobra, super, no to ja reszka i w takim razie ten, kto zyskuje reszkę, zaczyna, rzucam, cyk. No i wypadł orzeł. Zaczynaj, Pawle.
No dobra, to skoro ja zaczynam, to zacznę od razu mówiąc, że ciężko było wybrać najniższe miejsce, ponieważ każdy z filmów Quentina był niesamowity i każdy zapadł w pamięci widowni, nawet jeżeli nie wszyscy oglądali, to jak najbardziej zachęcamy do tego. Ode mnie na 8 miejscu będzie film, w którym zagrał Samuel Jackson, Pam Grier, Robert Forrester, Robert De Niro i Michael Keaton. Olbrzymia obsada, ale moim zdaniem ostatnie miejsce w twórczości Quentina Tarantino, czyli Jackie Brown z 97 roku.
Tutaj chyba nie zdziwię wielu osób. Ja też postawiłem na ten film. I wydaje mi się, że właśnie naszą taką rozmową postaramy się przybliżyć, dlaczego akurat on trafił na to 8, jakże zaszczytne i tak miejsce. I co? No to jakiś może masz pomysł. Co ci się podobało, co nie zagrało i jak oceniałeś ten film?
To znaczy sam film był bardzo przyjemny dla oka, bardzo zaskakujący w wielu momentach, ale musiałem patrzeć na to wszystko w szerszym pryzmacie, jak patrząc szerzej na to wszystko po prostu. ponieważ inne filmy bardziej mi zapadły w pamięć. Były dużo jakby przyjemniejsze do oglądania albo bardziej mnie zaskakiwały. Aktorzy lepiej egzekwowali swoje postacie i tutaj jednak uważam, że pomimo ten film był naprawdę świetnym filmem, no to nie mógłbym dać innego filmu na tą najniższą pozycję.
Ja spojrzałem na ten film z takiej strony, iż była to trzecia solowa produkcja wykonana pod przewodnictwem właśnie Quentina Tarantino. I no, w jego debiutanckim filmie pokazał się szerszej publice, w następnym już pokazał swoje spektrum umiejętności, a ten trzeci film, tak jakby ludzie, którzy pewnie na niego szli, oczekiwali o wiele więcej. Tutaj Quentin właśnie poprowadził tą historię jak najbardziej normalnie właśnie z tych wszystkich, które dzisiaj na pewno opowiemy. Popatrzyłem też na to, że jako, że to był trzeci film i jego poprzednie produkcje zdążyły uzbierać troszkę pieniędzy, to miał on też dosyć spory budżet, ale no, nie do końca to wszystko zagrało. Ta historia miała potencjał, ponieważ jest ona bazowana na prawdziwej historii właśnie stewardessy, która była uwikłana właśnie w takie przekręty związane ze szmuglowaniem pieniędzy. Natomiast no coś nie zagrało. No, mi brakowało takich punktów, które przykuwałyby moją uwagę na dłużej. Tak jakby ta historia była w porządku, ale nie na tyle, żeby przykuć mnie do ekranu na 2,5 godziny.
No tak, tak. Brakowało tych takich smaczków, które zawsze dodaje Quentin, takich drobiazgów, które z bardzo dobrego filmu tworzą genialny film. I moim zdaniem też takich drobiazgów zabrakło w tym wszystkim.
No ja jedyne, co bardzo przykuło moją uwagę, no to na pewno rola Roberta De Niro w roli nieporadnego Luisa. Na pewno pokazał, że wszedł na wyżyny swoich umiejętności, jak to on ma zawsze w swoim zwyczaju. Ale był on taki bardzo statyczny w wykonaniu. Po prostu nie szokował widza. Dialogowo stał na wysokim poziomie, jak to u Quentina Tarantino, muzycznie oczywiście, że też. I dodatkowo chciałbym podkreślić fajny fakt, że po prostu Quentin, tworząc ten film, wpasował się w dosyć popularne w tamtych czasach stowarzyszenie Blaxploitation, czyli uwydatnił po prostu wielu czarnoskórych aktorów, którzy właśnie wystąpili w tym filmie i była to taka właśnie ręka w stronę walki z nierównością, więc na pewno to jest warte uwadze. A tak to w sumie chyba no to nie...
Wyczerpaliśmy temat, dokładnie. Tak. Kolejna pozycja należy do ciebie, zobaczymy jak to dalej wygląda.
Na siódmej pozycji umieściłem film Wściekłe psy. I jest to związane z tym, że może nie miałem okazji na pewno oglądać tego na wielkim ekranie, co może dodałoby więcej animuszu przy właśnie określaniu pozycji tego filmu. Natomiast na początku powiem to, co mi się podobało, bo to nie jest tak, że ten film jest jakoś przeze mnie skreślany, bo biorę pod uwagę na pewno to, że był on debiutem reżyserskim właśnie Quentina Tarantino. Zgromadził on pokaźną i naprawdę ciekawą obsadę, bo wystąpili w nim Harvey Keitel, Michael Madsen czy Tim Roth i były to naprawdę znane nazwiska na tamte czasy, ale jak na film, który miał być takim pastiszem takiej opowieści gangsterskiej, no nie był on, że tak powiem, nie stawiał on na ilość akcji i na tą akcję samą w sobie, tylko był on po prostu dialogiczną, zbudowaną i tylko i wyłącznie z dialogów i jakichś retrospekcji taką batalią pomiędzy gangsterami, co naprawdę zrobiło fajny efekt, ale no nie tak, żeby przeskoczyć filmy, które Quentin stworzył w późniejszych czasach.
Tak, ja myślę, że w innym kierunku poszedłem, jeśli chodzi o to siódme miejsce, aczkolwiek padło na Wściekłe psy i tak jak to wytłumaczyłeś, to mogę się zdecydowanie z tobą zgodzić. Też miałem taki problem, że nie mogłem obejrzeć, znaczy nie miałem jak obejrzeć tego filmu w dobrych warunkach. Ani nie miałem go w wysokiej rozdzielczości, ani nie mogłem go obejrzeć w kinie, no bo nie było mnie jeszcze na świecie, ani mnie, ani ciebie. No i myślę, że to też wpłynęło na tą naszą decyzję, bo pamiętajmy, że tutaj wszystko zależy od naszego punktu widzenia. No ale tak, rzeczywiście to był jego debiut i pomimo, że był to świetny debiut, to później w trakcie jakby rozwoju jego kariery tworzył filmy, które wyszły zdecydowanie lepiej, zdecydowanie bardziej jak Quentin, o tak bym to powiedział, że tutaj starał się pokazać swój styl reżyserowania, swój styl pisania, ale no to jeszcze nie był, powiedzmy, pełny obraz Quentina, takiego jak oglądaliśmy w późniejszych latach, więc zdecydowanie jestem w stanie przystać na to, że Wściekłe psy są na miejscu siódmym.
Fajnie też, na pewno warte uwagi jest to, że właśnie w tym filmie zastosował taki, no właśnie kameralny styl kręcenia filmu, bo on oprócz jakichś retrospekcji, które dzieją się poza tak jakby ścianami magazynu, w którym spotykają się po napadzie właśnie ci gangsterzy, to nawiązał on tutaj do tego swojego zamiłowania do teatru, co potem w późniejszych produkcjach, która też dzisiaj zostanie wspomniana, ma swoje po prostu odzwierciedlenie, ponieważ Quentin lubi i potrafi prowadzić właśnie takie powolne, dydaktyczne, merytoryczne wymiany zamknięte w czterech ścianach, ale tak naprawdę mają one bardzo ciekawy wydźwięk, więc to jest dla mnie bardzo dobre miejsce, bo ja lubię ten film, ale no, są lepsze.
Tak, dokładnie. Bardzo ładnie to podsumowałeś. Dla przypomnienia, miejsce ósme, Jackie Brown z 97, miejsce siódme, Wściekłe psy z 92. Póki co mamy króciutką listę. Zapraszamy na 3 minutki przerwy i wracamy rozmawiać dalej o twórczości Quentina.
My mind outside in the night, outside in the day.
Witamy po króciutkiej przerwie. Przygrywał utwór Little Green Bag z filmu Wściekłe Psy. A teraz jestem ciekaw, czym i jaką pozycją numer 6 zaskoczy mnie mój współprowadzący Pablos.
No ja myślę, że wielu fanów mogłoby się wściec za to, co zaraz powiem, ale czas na mój wybór i ja wybrałem na miejsce 6 Kill Billa 1 i 2. Słynny film z Umą Thurman, ulubienicą Quentina Tarantino. No wiem, że dużo fanów, ten fanbase tego filmu i tej postaci mógłby się na mnie obruszyć, ale ten film był po pierwsze dość specyficzny. Jak na Quentina, jak na aktorkę, na Umę Thurman. I był to taki film, moim zdaniem, troszeczkę odchodzący od stylu Quentina. W pewnym sensie ciężko jest mi to wytłumaczyć, ale to był taki właśnie trochę pastiszowy film akcji. Tam bardzo dużo się działo. No i przede wszystkim było widać zamiłowanie reżysera do aktorki. Czasem w aż takim perwersyjnym stopniu, można powiedzieć. No i myślę, że to było takich parę drobiazgów, które uznałem, że dlatego ten film spadnie niżej. Poza tym ja sam nigdy nie byłem fanem tego filmu, obejrzałem go może chyba za wcześnie po prostu, bo obejrzałem go jako młody chłopak i nie wciągnął mnie. Przypomnę, że ten 1 jest z 2003, 2 z 2004 roku. Ja to oglądałem mając chyba 12 czy 13 lat, więc myślę, że może za wcześnie po prostu się wziąłem za ten film i dlatego mam takie gorsze zdanie o nim, bo no nie przypominał filmów, które oglądałem w tamtym czasie, ale nie ujmując oczywiście niczego Quentinowi, jest to nadal bardzo dobry film. Co sądzisz o moim wyborze?
No, mnie nie zdziwił, bo ja tak samo umieściłem Kill Billa na 6 miejscu. Jest to związane z tym, że, znaczy może z takim wstępem, chciałbym chyba rozwinąć to, co miałeś na myśli, bo powiedziałeś, że no nie był to do końca jego styl, tak? I może to się w sumie nam wydawać na to, że po prostu to był pierwszy film tego typu, w którym działo się tak dużo akcji, w którym było tak dużo brutalności, w którym było tak wiele po prostu niewyjaśnionych rzeczy, które działy się w bardzo szybkim tempie. Wcześniej Quentin przyzwyczaił nas do tego, że pojawiały się takie śmieszne sytuacje, w których ktoś używał broni palnej i kończyło się to nie najfajniej, ale nie było to przedstawione w tak prawdziwy po prostu sposób. I dla mnie Kill Bill też jest właśnie taką słabszą wersją Quentina, bo tutaj, jak w poprzednich filmach, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że stał on bardzo mocno dialogowo i te postacie były takie przedstawiane z głębią oraz historia miała swój taki upust w postaci jakiegoś takiego merytorycznego zwieńczenia, to tutaj właśnie, nagrywając pierwszą część, zostawił sobie otwarte wrota, które być może były po prostu skokiem na kasę, czy też taką presją, tak? I nagrał drugą część, która jak dla mnie merytorycznie jest ciekawsza, ale mniej akcji na pewno.
Tak, tak. Dobrze, że się tutaj zgadzamy. Nie ma co chyba więcej rozwijać na temat Kill Billa. Jesteśmy świadomi, że jest to bardzo dobry film, ale mamy parę ale do niego i dlatego jest na pozycji numer 6. Przechodzimy dalej. Kolej na ciebie.
No u mnie na kolejne miejsce trafił film Pewnego razu w Hollywood. Jest to związane z tym, że Quentin właśnie w Pewnego razu w Hollywood przedstawia coś, na czym dorastał. To jest bardzo osobisty film dla niego. To jest taka miłosna pocztówka dla Hollywood z lat, w których dorastał, w których poznawał te zakamarki kina. I bardzo dużo poświęca na to, aby oddać hołd właśnie twórcom, od których zbierał te wartościowe lekcje. Jest on ponadczasowy, bo tak popatrzyłem na niego, bo opowiada on o aktorze, który wpada w dołek po prostu i jest osobą, która musi zmagać się z takim zastojem w swojej pracy. Pewnie tak jak wielu aktorów w Hollywood może się z tym zmagać i nie tylko kiedyś się z tym zmagali, tylko na pewno teraz też się z tym zmagają, więc za to bardzo duży plus, za odwzorowanie, klimat, scenografię, soundtrack, kostiumy, też wielkie lofki i za duet Leonardo i Brad Pitt również wielkie ukłony.
No tak, ja i mówię to naprawdę szczerze, nie dyskutowaliśmy z Kamilem wcześniej o naszej liście, nawet słowa nie wymieniliśmy na ten temat, a tutaj po raz kolejny się zgadzamy, ponieważ ja również umieściłbym na tym miejscu pewnego razu w Hollywood. Dlaczego? Po pierwsze, ten film był o tyle trudny do oglądania dla przeciętnego widza, który nie jest fanem Quentina, że akcja rozwijała się bardzo powoli. Powoli śledziliśmy przygody wszystkich. Bardziej patrzyliśmy na to, co oni przeżywają w środku, niż to, przez jakie, powiedzmy, historie, przygody przechodzą. Tu bardzo ważna postać była właśnie DiCaprio, tego aktora, który przechodził taki kryzys, bardzo często nawet zewnętrznie go przechodził. No i potem nagle dostaliśmy tak, kolokwialnie mówiąc, patelnią po głowie przy ostatnich scenach, w których działo się tak dużo, że naprawdę ja osobiście się tego nie spodziewałem i przez moment nawet nie mogłem nadążyć za zmieniającymi się obrazami. Nie mówię, że to było coś złego, ponieważ jest to bardzo rzadko spotykane i bardzo ciekawy zabieg, no ale nie był, powiedzmy, tak płynny jak filmy, które chciałbym umieścić na wyższym punkcie w naszej liście. Więc tutaj zdecydowanie się zgodzę. Był to dobry film, była to piękna, tak jak opisałeś to ładnie, pocztówka. No ale. Były takie momenty, kiedy czuliśmy, że to jest takie rozkoszowanie się nad tym, nad jego wspomnieniami, a nie nad tym, co chce pokazać nam i utrzymać nas w tych fotelach zainteresowanych. No myślę, że możemy przejść powoli dalej, żeby się nie rozwlekać nad jednym tematem za długo. Mieliśmy miejsce piąte i czas na miejsce czwarte, czyli zbliżamy się do ścisłej czołówki produkcji. I ja tutaj myślę, że też nie zaskoczę, chociaż mam dużo do powiedzenia na temat tego filmu, ponieważ u mnie na miejscu czwartym jest film z 2015 roku pod tytułem Nienawistna ósemka. Dlaczego? Bardzo mnie bolało w ogóle, że musiałem go zamieścić na miejscu czwartym, a nie w top trójce, ze względu na to, na jakie wyżyny umiejętności aktorskich wynieśli się właśnie aktorzy grający w tym filmie, ponieważ pamiętajmy, że większość tego filmu działa się w chatce w górach. To było niesamowite, zamknięte pomieszczenie, a tak dużo się tam mogło dziać. Mieliśmy parę scen poza tą chatką, a reszta działa się w zamkniętym miejscu, tak? I to ta sztuka dialogu między aktorami, pomimo że był to film dość długi, pomimo że tam nie było takiej akcji właśnie na zewnątrz, to był to film niezwykle wciągający i no, ja rozkosztowałem się oglądając to. Lecz właśnie może trochę ta akcja była taka zbyt powolna, trzeba było bardzo dużo myśleć też oglądając ten film, szukać różnych nawiązań, różnych powiązań między postaciami, no i patrzeć, jak oni się wszyscy w pewnym sensie, będąc wrogami, otwierają przed sobą, spędzając ze sobą czas podczas zamieci.
Ciężko się z tym nie zgodzić i to, co było powiedziane, zostało powiedziane i nie wiem, co mogę więcej dodać. Ja na pewno oglądając ten film czułem się, gdybym grał w taką grę planszową pod tytułem Cluedo, bo zostaliśmy właśnie w tym filmie zaproszeni w taką rozgrywkę psychologiczną zafundowaną właśnie przez reżysera i przez główne postacie, a obsada była też równie doborowa, bo występowali w tym filmie m.in. Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Channing Tatum, Michael Madsen oraz Jennifer Jason Leigh, która koniec końców została nagrodzona Oscarem za swoją wybitną rolę. Tutaj właśnie na wstępie, omawiając Wściekłe psy, wspomniałem o tym, że Quentin Tarantino ma wielkie zamiłowanie do teatralnej scenografii, do prowadzenia akcji w małych pomieszczeniach, co jest ciekawie skontrastowane z tym, że też potrafi zbudować własne uniwersa, w których osadza po prostu postacie i swoich bohaterów, o których pisze scenariusze, ale to bardzo dobrze zagrało. Mimo wszystko, że umieściliśmy to na czwartym miejscu, to cieszę się z tego tytułu, ponieważ wiem, że to, co nadejdzie, będzie truskawką na torcie i wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze uhonorowane. Dlatego Nienawistna ósemka, miejsce czwarte, zdecydowanie wielki kąsek dla smakoszy kina, warty uwagi, muzyka Ennio Morricone otuli wasze uszy, a aktorzy przykują wasze oczy, więc polecamy.
Tak, tutaj właśnie bardzo, bardzo dobrze to powiedziałeś i chciałbym to jeszcze uwydatnić, tak kończąc dyskusję na temat, dlaczego ten film jest na miejscu czwartym, a nie w top trójce, ponieważ jest to film bardziej przystępny dla koneserów filmowych niż dla przeciętnego niedzielnego widza, bo pomimo, że filmy, które umieściliśmy w top 3, te, które nam zostały, jeszcze nie wiemy, na których miejscach będą, jednak jest, oglądając je, nawet taki widz niedzielny może czerpać bardzo dużo przyjemności, a tutaj, żeby wycisnąć jak najwięcej z Nienawistnej ósemki, no to trzeba obejrzeć dużo w życiu, trzeba rozumieć, dlaczego Quentin się zdecydował właśnie na zamknięte pomieszczenie, tak jak wspomniałeś, trzeba znać jego preferencje, no i doceniać właśnie te małe smaczki, których dostarczali nam aktorzy w niezwykły, naprawdę niezwykły sposób. No i teraz szybciutko dla przypomnienia, jak na razie wygląda nasz ranking.
Tak, no to na miejscu ósmym znajduje się Jackie Brown, miejsce siódme Wściekłe psy, miejsce szóste dwuczęściowa historia Kill Bill, na miejscu piątym znajduje się Pewnego razu w Hollywood, a miejsce czwarte zajmuje Nienawistna ósemka.
Tak, przed nami top 3, a teraz parę minut przerwy dosłownie i wracamy na antenę. Już jesteśmy z powrotem na antenie. Kontynuujemy dzisiaj nasz ranking top 8 pozycji, jakie wypuścił dla nas Quentin Tarantino. Do tej pory przeszliśmy już przez naprawdę niesamowite produkcje i zostały nam 3. W większości się zgadzaliśmy, choć tak jak przysięgam wszystkim, którzy nas słuchają, że nie było to ustalane. Nie jest to wcześniej stworzona lista. Każdy ma swoją, każdy swoje filmy zapodaje. No i myślę, że teraz ta top trójka, która nas czeka, może być troszeczkę bardziej dyskusyjna, bo wydaje mi się, że mamy inne preferencje co do filmów. Przekonamy się, ponieważ teraz jest kolej Kamilosa, żeby wybrać miejsce pierwsze z top trójki, pozycję numer 3.
Jest to trudne po prostu zadanie do wykonania, bo rozmawiamy tutaj, zostały nam filmy, które powstały w różnych czasach, bo będzie jeszcze do wyboru Pulp Fiction z 94, Mękarty Wojny z 2009 oraz Django z 2012. Ja tutaj miałem naprawdę ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze tego wszystkiego i starałem się uwzględnić jak najwięcej faktów, żeby być najszczerszym ze swoim sumieniem i na miejsce trzecie u mnie trafiły Mękarty Wojny. Jest to przedefiniowane tym, że kolejne dwa filmy, no, których już słuchacze przed sekundą usłyszeli, będą miały duży wpływ po prostu na mnie i mam nadzieję, że go uzasadnię. A teraz śpieszę w wytłumaczeniu, czemu Mękarty Wojny. Biłem się z myślami, bo tutaj Quentin Tarantino wrócił do pomysłu, który chciał zrealizować od bardzo długiego czasu, czyli produkcję filmu, który będzie traktował o wydarzeniach wojennych. Postacie, które przedstawia, są karykaturami po prostu bohaterów związanych z tym okresem. Ale jest to wszystko ujęte w taki bardzo groteskowy sposób. Wiele osób zarzucało Quentinowi, iż film jest przerysowany, no ale chyba o to chodziło i tutaj wcale nie można tego mu odebrać. Ode mnie tutaj nie powiem nic złego na tą produkcję, bo byłoby to po prostu grzechem, ale mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś tutaj kompromisu i dojdziemy do jakiejś takiej fajnej dedukcji, czemu, jak i dlaczego, i przybliżymy naszym słuchaczom, co w tym filmie się wydarzyło i co fajnie grało.
Tak, i to jest ten moment, w którym z Kamilem rozjeżdżamy się, jeśli chodzi o opinię, ponieważ rzeczywiście ja również miałem olbrzymi problem między wyborem u mnie drugiego i trzeciego miejsca i zrobiłem sobie ostatnio taki pokaz filmowy malutki dla siebie. Obejrzałem Mękarty Wojny i uważam, że zdecydowanie to nie jest miejsce dla niego. Ale muszę uszanować twoją decyzję. Po prostu ten film był dla mnie tak dopracowany, pomimo że parę rzeczy było przerysowanych, to tak jak mówisz, one takie miały być. One miały, to przerysowanie miało na celu zwrócić na coś uwagę, tak? Przykuć uwagę widza na konkretną sytuację, konkretną cechę jakiejś osoby. No i tutaj trzy osoby, które wystąpiły w tym filmie, czyli Brad Pitt, Christoph Waltz i Diane Kruger, po prostu skradły moje serce. Zresztą Diane Kruger bardzo długo kradła moje serce. Była to niezwykła dla mnie postać. Nie tylko pod względem urody, ale również pod względem występów na ekranie. Ale ciężko tu powiedzieć też z drugiej strony, pomimo że ja bym widział ten film wyżej na tej liście, to ciężko powiedzieć coś złego o innych filmach, które nam zostały, które już wymieniłeś, bo po prostu teraz no, walczą ze sobą, powiedzmy, w naszych głowach trzy takie produkcje, które są kultowe do tego stopnia, że no naprawdę złego słowa ciężko jest powiedzieć na ich temat. Ale jednak Mękarty Wojny to był dla mnie taki jeden z pierwszych dość brutalnych wojennych filmów, pomimo że to nie był cały film brutalny, to jednak było parę takich sytuacji niecodziennych, które się ogląda w filmie. I pomimo że nie kierowaliśmy się tutaj nagrodami przydzielonymi filmom, to warto wspomnieć, że Christoph Waltz został doceniony za swoją rolę i moim zdaniem zdecydowanie powinien dostać i słusznie dostał nagrody, bo odegrał to tak, jak miał odegrać. Był przerażającym, psychopatycznym w pewnym sensie oficerem niemieckim, nazistowskim.
No, ciężko się nie zgodzić i tutaj możemy stwierdzić na pewno fakt, że Quentin Tarantino z bohaterów i z aktorów, którzy występują w jego filmach, potrafi wycisnąć naprawdę wiele, ponieważ występ Christopha Waltza w tym filmie w postaci Hansa Landy był jego pierwszym Oscarem, który udowodnił i pokazał go szerszej publice, jakim on jest bardzo dobrym aktorem. To, co na początku wspomniałeś, że przeanalizowałeś ten film i wydawał ci się on bezbłędny. Teraz po głębszym zastanowieniu faktycznie dostrzegam te momenty, o których mogłeś wspominać. Jest to naprawdę dokładnie nakręcony film. Scenograficzna perełka pod względem pracy operatorskiej czy też właśnie dialogów. Splata on wszystko to, co piękne w filmach Quentina Tarantino, bo mamy do czynienia z pełnokrwistymi postaciami, z fajnymi, naprawdę długimi ujęciami, potężnymi dialogami oraz tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli bardzo szybką akcją, bardzo bogatą w różnego rodzaju zwroty. Nasze postacie przechodzą przez wiele karkołomnych zadań i jest to sklejone w piękny, ale to piękny sposób. Dlatego Bękarty Wojny trafiły na trzecie miejsce, bo tylko i wyłącznie przez to, że mają naprawdę ciężkich przeciwników na podium.
No tak, tutaj nie sposób się nie zgodzić. Właśnie to chciałem powiedzieć, a tak nieudolnie mi wyszło, że z jednej strony chciałbym, żeby było wyżej, a z drugiej strony wiem, że trzecie miejsce również jest odpowiednie. To jest taki troszeczkę gryzie się ze mną sumienie. No ale tutaj doszliśmy już do momentu takiego top of the top i to nie tylko w wydaniu Quentina Tarantino, tylko w wydaniu kina, jakie oglądamy, jakie możemy zobaczyć filmów, że no nie wiem, no ciężko jest naprawdę dyskutować z tym wyborem. I przechodzimy do miejsca drugiego. I tutaj wyciągam duże działa, ponieważ bardzo mocno się nad tym zastanawiałem, no bo zostały nam dwa takie tuzy filmowe, że myślałem i zaryzykuję stwierdzeniem, że u mnie na drugim miejscu pojawił się film z 1994, ikona kina pod tytułem Pulp Fiction. I od razu chciałbym się wytłumaczyć, ponieważ wiele, na pewno starszych słuchaczy uzna, że jak to Pulp Fiction na drugim miejscu? Przecież to jest tak kultowy film, że dzieciaku nigdy ty nie będziesz taką ikoną jak ten film. No tak, jak najbardziej. Ale właśnie ten film był jednym z najbardziej specyficznych filmów w wydaniu Quentina Tarantino. To nie był film ułożony chronologicznie, więc to od razu utrudniało oglądanie. Pomimo, że dodawało pewnego smaku, to jednak mi na początku utrudniało. Rozwój postaci też jest dość wymieszany przez brak tej chronologii i można się czasem w tym wszystkim pogubić. No i jeszcze jedna kwestia, dlaczego jest to miejsce drugie, a nie pierwsze. Ponieważ film był w pewnym sensie, nie był taką jedną, spójną, wielką całością, tylko był takimi momentami z historii, powiedzmy takimi scenami wyciętymi, które były w sobie perfekcyjne, naprawdę. Niczego im nie brakowało i każdą scenę oglądam z uśmiechem na twarzy, z zaszokowaniem. Zresztą z Kamilem wspominaliśmy nawet sobie ostatnio o Pulp Fiction i o wielu scenach, między innymi o scenach w samochodzie. Ale mówię, no to jest ten mały drobiazg, który zdecydował, że nie jest to miejsce pierwsze. To, że można się w tym filmie pogubić, nie będąc wielkim znawcą kina, ponieważ ja sam, pomimo że jestem fanatykiem kina, to miałem problemy, czasami, żeby połączyć wszystkie wątki, dlaczego coś się gdzieś znalazło.
Tak, no i tutaj ja nie wiem, czy muszę bronić tej produkcji, bo drugie miejsce to i tak bardzo, jak już wspominaliśmy, wysoka pozycja, ale jakże zasłużona. Sam film w sobie jest takim faktycznie zlepkiem historii, ponieważ przedstawia on trzy nowele gangsterskie. Opowiada o dwóch właśnie bohaterach z półświatka gangsterskiego, o jednym bokserze. I to wszystko jest zlepione niechronologicznie. Oczywiście to zamieszanie, które zostało wybudowane przez Quentina w tym filmie, ma taką magię i coś niekonwencjonalnego w sobie. Zostało to docenione przez wielu krytyków. Sam film zdobył Oscara za scenariusz oryginalny oraz chyba największe dokonanie w takim świecie kina, które można zdobyć w Europie, czyli Złotą Palmę. No i ja tutaj mam troszkę taki niedosyt, no bo tak jak sam powiedziałeś, to jest bardzo wysokie miejsce, ale że chciałbyś, żeby to było wyżej, tak? Bo dla mnie ten film jest naprawdę czymś ciekawym i ja chyba pod naporem wielu rówieśników i pod naporem tego, co czytałem w internecie, wyciągnąłem rękę do tego filmu i się na pewno nie zawiodłem, bo wiele osób z nas może powiedzieć o tym, że polskie filmy takie kultowe jak Killer czy Chłopaki nie płaczą da się cytować. Te filmy oczywiście są łatwiejsze, no bo łatwiejsze kwestie do zapamiętania, bo wybrzmiewają one po polsku. Natomiast w Pulp Fiction pierwszy raz poczułem taką więź z tym filmem, a sceny, które są w nim przedstawione oraz dialogi, które w nich wpadają, są na tyle ikoniczne, że każda osoba czy też laik potrafi je sobie przywołać do pamięci za pomocą pstryknięcia palcami. I to wszystko tworzy coś, co wydaje mi się, że nie wiem, czy istnieje taki film, który powstał tak dawno, a jest mostem łączącym wszystkie pokolenia. Że każde pokolenie przeszło przez to i każde pokolenie nie ma jakiegoś takiego złego zdania o tym. To jest film uniwersalny, który przypada do gustu wielu osobom, bo nie jest on jakąś taką pustą wydmuszką, jest wzbogacony o dialogi, dobrą grę i ciekawe wykonanie. Więc moim zdaniem to chyba to zazębiło. Uznanie krytyków na całym świecie też to potwierdza i drugie miejsce z naszej strony dla tego filmu jest też jak najbardziej zasłużone. W takim razie Werble.
No tak. Tak jeszcze dokończając sekundeczkę właśnie. Byłem ciekaw twojej reakcji o moim zdaniu, że Pulp Fiction powinno wylądować na drugim miejscu, ponieważ wiem, że wiele osób tak ma i wydaje mi się, że ty również, że jak gdy ktoś mówi Quentin, to pierwsze na myśl przychodzi Pulp Fiction. I tu byłem ciekaw, jak na to zareagujesz, ponieważ pomimo tego wielkiego powiązania właśnie Quentina, że powiedzmy spytasz się kogoś, jaka jest definicja Quentina, to mówisz obejrzyj sobie Pulp Fiction i spróbuj go zrozumieć. To jest mniej więcej Quentin. To jest człowiek, którego trzeba głębiej zrozumieć, zastanowić się, żeby zrozumieć film. No ale tutaj czas na miejsce numer jeden. I to zdecydowanie nieprzypadkowe miejsce numer jeden.
No tak. I zostało nam tutaj już tylko i wyłącznie powiedzenie tytułu, bo z nikim już on tutaj się nie pojedynkuje, a mowa tutaj o Django z 2012 roku w gwiazdorskiej obsadzie, w której wystąpił Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, ponownie Christoph Waltz i Samuel L. Jackson. Wydaje mi się, że będziemy się nad tym filmem rozwodzić i piętnować to, jak fantastyczną produkcją on był, dlatego po prostu przejdźmy do naszej rozmowy.
No tak, tak. Nieraz rozmawialiśmy o tym filmie przy różnych okazjach i było słychać takie zafascynowanie w naszym głosie i z jednej i z drugiej strony. No i nieprzypadkowo. Po pierwsze już wspomniałeś o obsadzie. Jamie Foxx, Waltz, DiCaprio, L. Jackson. Czy można prosić o więcej? No moim zdaniem nie można prosić o więcej. W szczególności mając film obsadzony w westernie, tak? Bo to był western. No tutaj wiele, wiele rzeczy się wydarzyło na planie, o których teraz nie będziemy wspominać, które również przechyliły szale na stronę Django, no ale przede wszystkim gra aktorska. Jeżeli ktoś oglądał film, to nawet nie wiedząc, kto był reżyserem, bardzo łatwo jest się domyślić, kto nim był, ponieważ wiele takich przejść kamery, zbliżeń na twarze aktorów, nagłe zbliżenia, wiele tekstów, które przechodziły, takich spowolnień czasu. No, definicja Tarantino, zdecydowanie. I sama historia, wzruszająca, trzymająca w napięciu. Wielowarstwowa, o to jest piękne określenie na ten film, bo tam nie było tylko historii romantycznej, tam nie było tylko historii zemsty, tam nie było tylko próby pokonania swojego arcywroga, to nie była tylko próba pokazania dominacji czy wyjścia spod piętna właśnie rasizmu i tak dalej. No to jest tak wielowarstwowy film, że aż mi dechu zabrakło.
No nie dziwię się, no bo mówimy tutaj o naprawdę wartościowej produkcji, która powstała też w ważnym czasie dla po prostu czarnoskórych osób. Mowa tutaj o, ten film traktuje o wyzwoleniu, o drodze do wolności, o pokonaniu czegoś, na co wiele ludzi nie ma wpływu. Ta wartościowa myśl została przemycona przez Quentina Tarantino w dostępny dla każdego sposób, że może pójść na to osoba, która chce zobaczyć bardzo dużo akcji, ale może pójść osoba, która dla której kręgu na przykład właśnie ten film wnosi bardzo dużo, bo dzięki właśnie zapleczu i zasięgom, jakie osiągają filmy Tarantino, przekazał on bardzo światłą myśl, która była też bardzo odważnym posunięciem. Dlatego tutaj no, samo miejsce świadczy o tym, jak ten film został stworzony. Możemy tutaj rozkładać na części pierwsze i wymieniać wszystkie czynniki, które zazębiły. Mi na pewno w pamięć zapadło wiele scen i merytorycznych dyskusji po stronie Christopha Waltza i Leonardo DiCaprio oraz fenomenalna ścieżka dźwiękowa wykonana przez Ennio Morricone.
No tak, wiele było takich czynników. Właśnie gra aktorska, Jamie Foxx, który na przestrzeni tych kilkuset minut trwania filmu przeszedł z człowieka niewolnika, niewiedzącego, jak żyje się poza, powiedzmy, światem łańcuchów i plantacji, przeszedł do wyrafinowanego rewolwerowca, który był postrachem dosłownie rasistów. Tutaj dalej mamy Christopha Waltza, który grał doktora Schulza, też niezwykłego człowieka, bardzo trzymającego się swoich zasad życiowych. Nawet jeżeli miały one zakończyć się tragicznie, to nie schodził z tonu. Cały czas upierał się przy swoim, co było przez to, że był dobrym człowiekiem. Większość jego pomysłów, wiele jego opinii na temat świata właśnie, w którym żyli, były prawidłowe. DiCaprio, który jest na co dzień aktywistą, który jest człowiekiem walczącym z nierównością, który walczy o środowisko, jako jeden z niewielu robi to skutecznie, naprawdę coś robi w tym kierunku, a nie tylko krzyczy o tym. Nagle pokazuje nam się na ekranie jako osoba, którą chcemy znienawidzić dosłownie. Ja czułem w pewnym momencie obrzydzenie do DiCaprio, grającego pana Calvina Candy. No, to jest niesamowite, żeby osoby, które na co dzień są inne, tak wczuły się w rolę i pokazały tak wiele emocji, tak oddały się produkcji, że wyszło z tego arcydzieło. No, oczywiście nie pomijam też Samuela L. Jacksona, który jest wielkim przeciwnikiem rasizmu, a wyzywał się z Jamie Foxem na ekranie w tak brutalny sposób, że no uszy potrafiły zwiędnąć, ale to pokazywało, znaczy przejaskrawiało może nawet, bo ja nie wiem, nigdy nie żyłem w czasach westernów w Stanach, ale miało podkreślić to, jak brutalne było życie w tamtych czasach.
Tak, i samo umiejscowienie tej historii właśnie w czasach westernu jest też takim podmuchem powietrza właśnie, który troszkę oczyści z tego kurzu te biblioteczki z wieloma filmami, które były umiejscowione w czasach Dzikiego Zachodu. Jest to na pewno skinienie głową w stronę Sergio Leone i jego twórczości i po prostu było to naprawdę fajnie ujęte, otwarte dla wielu osób, a sam Samuel L. Jackson, o którym wspomniałeś, jest osobą, która jak widać postanowiła, że ten film wniesie na tyle wartości, że poświęci się nawet, żeby zagrać tego złego w stosunku właśnie do osób czarnoskórych. I tutaj tak jakby wszystko zazębiło i osiągnęło wymarzony cel, jakim był Oscar za scenariusz oryginalny, który wszedł w ręce i w posiadanie Quentina Tarantino.
Tak, tutaj tak się zastanawiałem w pewnym momencie, co byśmy chcieli zmienić w Django, w naszej pozycji numer jeden. Co ja bym chciał zmienić? Tylko jedną rzecz. Chciałbym zapomnieć o tym filmie i móc obejrzeć go na nowo, odkryć tą przygodę, być zaskakiwany po raz kolejny, bo naprawdę w pewnym sensie oglądając ten film, gdy skończyłem go oglądać, miałem coś takiego, że byłem oszołomiony, naprawdę przytłoczony tym, jak perfekcyjnie wykonany był to film, ale z drugiej strony było mi to smutno, że już się skończył, już go odkryłem i nie będę mógł zrobić tego jeszcze raz.
Tak, ja od siebie też wspomnę, że do dziś chyba, jeśli dobrze pamiętam, jest to film, który obejrzałem najwięcej razy ze wszystkich, które miałem okazję widzieć w naprawdę krótkim czasie, od momentu, w którym pojawił się on na ekranach kinowych, został obejrzany przeze mnie naprawdę w karygodnej ilości i dodatkowo odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ był to pierwszy film Tarantino, na którym byłem w kinie i może ta magia, to co przedstawił właśnie Quentin i to wszystko, że znajdowałem się w fotelu i oglądałem to w kinie, dodatkowo dodało po prostu tego koloru i umiejscowiło ten film u mnie w specjalnym miejscu, czyli na miejscu pierwszym.
Tak, i to powiedziawszy, 2 minuty przerwy piosenką, która lepiej nie może podsumować naszego pierwszego miejsca, ponieważ z soundtracku filmu Django, His Name Is King. His name was King. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red, 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see King. Walking, riding, you can't see King.
Wracamy po przerwie. Słowem wstępu przypomnimy to, jak dzisiaj powstał nasz ranking filmów Quentina Tarantino. Na miejscu 8 Jackie Brown. Miejsce 7 Wściekłe psy. Miejsce 6 Dwa Kill Bille. Miejsce 5 Pewnego razu w Hollywood. Na miejscu 4 znalazła się Nienawistna ósemka. Na miejscu 3 Bękarty wojny. Miejsce 2 zajęło ikoniczne Pulp Fiction, a ukoronowaniem naszego rankingu i naszą produkcją top 1 zostało Django. Jak według ciebie ten ranking brzmi w twoich uszach i czy jesteś zadowolony z tego, co uzyskaliśmy wspólnymi siłami?
Powiem tak, ciężko mi powiedzieć, że jestem zadowolony, bo było to dla mnie trudne zadanie w ogóle ponumerować filmy Quentina, w szczególności top 5 to było niezwykle trudne wyzwanie dla mnie, bo były one bardzo blisko pod względem jakości wykonania i wszystkiego, ale jestem w stanie przystać na to, jaką kolejność ustaliliśmy. I ciebie zapytam o to samo, co czujesz patrząc na tą listę?
Wydaje mi się, że patrząc na dokonania Quentina i na cały wachlarz i paletę pomysłów, którą ma do wykorzystania w swoim umyśle i to, co przedstawił właśnie w tych 9 solowych filmach, które dzisiaj wymieniliśmy, pokazuje, jak bardzo uniwersalnym reżyserem jest i mam nadzieję, że nasi słuchacze tak samo poznali się z jego twórczością jeszcze bliżej i wyciągną do niego ponownie pomocną dłoń i zobaczą jego produkcję.
Tak jest i oczywiście przypominam, że ten ranking został stworzony przez nas obydwu z naszego punktu widzenia, ponieważ punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
I tego się cały czas trzymamy w naszych audycjach. Mam nadzieję, że kolejny tydzień dostarczyliśmy ciekawostek, fajnych informacji, dowiedzieliście się czegoś nowego. Zapraszam. No, tak jak zawsze w czwartek o 19:00, jeżeli ktoś nie słuchał naszych poprzednich audycji albo dzisiejszej, przyszedł później, chciałby posłuchać ją całą, zapraszamy na stronę Palotti FM, tam są wszystkie nasze audycje, które mogliście słuchać na antenie. Za dzisiaj bardzo dziękujemy i czekamy na następne przygody, które przeżywamy tutaj w tym radiu. Kamilos?
Dziękuję wam bardzo. Miłego wieczoru.
I ja, Pablo. Dzięki wielkie. Dobranoc i do usłyszenia następnym razem. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Drunk, but I'm sober.
I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.